Franek, Zbyś, Michael i Trapper to cztery bociany, które wracają do Polski z zimowania w Sudanie i Czadzie. Zostały oznakowane telemetrycznie przez Ireneusza Kaługę, absolwenta Uniwersytetu Zielonogórskiego. Oznakowane to mała kostka wielkości pudełka od zapałek, która wędruje razem z ptakiem i pozwala naukowcom określić już nie tylko dokładne położenie ptaka, ale także odczytać dane, które wskażą, w jakiej pozycji się znajduje, bo może właśnie czyści sobie pióra. Znawca bocianów, dr Marcin Bocheński, zaprosił mnie do Lasu Odrzańskiego. Po drodze w Krępie minęliśmy ogromne bocianie gniazdo.
Przejeżdżaliśmy przez Krępę. Tam jest świetnie na budynku biblioteki widoczne bardzo duże gniazdo bociana białego. No, takie stare, już zajęte od wielu, wielu lat. Niestety perspektywy nie są dobre z punktu widzenia bociana, dlatego że rozwój miasta, rozwój miejscowości powoduje, że tych siedlisk dogodnych dla bociana, szczególnie żerowisk, czyli łąk, jakichś fragmentów pastwisk, czy niezbyt intensywnie uprawianych pól, jest po prostu coraz mniej. No więc raczej możemy się spodziewać, że z czasem niestety i to jedno z ostatnich gniazd bociana w Zielonej Górze przestanie być przez ptaki zajmowane.
Tutaj spotkaliśmy się na Krępie, ale to dlatego, że to jest miejsce, gdzie te bociany się też pojawiają?
Akurat tu nie, a przynajmniej nie bociany białe. Kiedyś przez lata było tu stanowisko bociana czarnego. Natomiast cały ten odcinek między Krępą, tak, czyli jakby granicami miejscowości, a tutaj brzegiem lasu, czyli fragment Doliny Odry, no to kiedyś było podstawowe miejsce, gdzie bociany miały swoje żerowiska. Powiem jeszcze taką ciekawostkę. Jeszcze na początku tego wieku, czyli w latach 2001-2003, małą kolonię bocianów białych mieliśmy w Zawadzie, rzut beretem od Krępy. Tam było do 9 gniazd bociana białego, czynnych w danym roku. Natomiast w tej chwili w Zawadzie nie ma żadnego już gniazda bociana, które byłoby przez ptaki zajmowane. No właśnie dlatego tak, że te tereny są coraz bardziej zajmowane przez ludzi, przekształcane, osuszane.
Rozmawiamy w momencie, kiedy właściwie powinniśmy spodziewać się przylotu bocianów do Polski.
Tak, tutaj nawet powiedziałbym naszych, w sensie polskich bocianów, ponieważ mamy w miarę dokładne informacje o tym, gdzie one w tej chwili się znajdują.
Wracają do Polski.
W tym tygodniu powinniśmy mieć już takie pierwsze, większe fale, to podkreślę, większe liczebności ptaków, które pojawiają się w granicach Polski. Zwykle te pierwsze doniesienia będą z południa, z południowo-wschodniej Polski, no bo tamtędy przebiega trasa, one przelatują bardziej wschodnią częścią Europy i dopiero od wschodu będą lecieć na zachód, czyli do nas. A wiemy to dzięki temu, że część ptaków ma na sobie założone specjalne nadajniki GPS, które jednocześnie też są nadajnikami łączącymi się z sieciami komórkowymi. Dzięki temu dość dokładnie możemy śledzić to, co ptaki robią w danym momencie. Oczywiście pod warunkiem, że jest po prostu zasięg sieci komórkowych. No ale współczesna technologia naprawdę doskonale nam pomaga w badaniu tych ptaków.
Czy ptaki, które mają te nadajniki, to są również ptaki, z którymi ty miałeś do czynienia?
Akurat te bezpośrednio nie, natomiast mamy takie szczegółowe informacje od doktora Irka Kaługi z Siedlec, czyli to są ptaki ze wschodniej Polski, natomiast dodam, że Irek Kaługa był naszym doktorantem, czyli moim i profesora Leszka Jerzaka i doktoryzował się tutaj na naszym Wydziale Nauk Biologicznych, więc mamy informacje z pierwszej ręki.
To jest Zbyszek, Michael, Franek?
Tak.
To o tych bocianach rozmawiamy.
Tak. Można na bieżąco śledzić informacje, ponieważ Irek Kaługa codziennie relacjonuje i wrzuca mapy, gdzie w danej chwili te ptaki się znajdują. Można to śledzić na profilu Instytutu Nauk Biologicznych, facebookowym, i tam jest taka grupa Bociany Lecą.
Możesz opowiedzieć, jak się takiego ptaka wyposaża w nadajnik?
Najłatwiej bociana mieć w ręku wtedy, kiedy jest to piskle. I można to robić przy okazji obrączkowania piskląt bocianów, które zwykle odbywa się w czerwcu, w drugiej połowie, zaczyna się od drugiej połowy czerwca, kiedy ptaki są już na tyle duże, że będzie wiadomo, że one sobie spokojnie w przyszłości poradzą. Korzystamy ze współczesnych technik, czyli po prostu podnośnika dźwigowego, koszowego, który podnosi nas, badaczy. Wtedy bardzo łatwo i bezpiecznie można tymi ptakami się zajmować na górze, albo po prostu je sobie, żeby było jeszcze bezpieczniej, ściągnąć na dół i na dole, czyli na ziemi, zaobrączkować ptaki, dokonać odpowiednich pomiarów i założyć, jeśli mamy do dyspozycji taki nadajnik GPS. A nadajnik to jest tak naprawdę mała kostka wielkości pudełka, może dwóch od zapałek, czyli w porównaniu do wielkości ptaka jest, w zasadzie nie ma znaczenia, nie utrudnia mu w żaden sposób. Ponadto jest montowany na takich specjalnych, też do tego przystosowanych i kształtem, i wielkością, szelkach z silikonu, które też w żaden sposób nie utrudniają po prostu ruchów ptakom. No i dzięki temu one z jednej strony bezpiecznie się utrzymają, z drugiej strony, ponieważ też mają na sobie wbudowany taki mikropanel solarny, automatycznie się też ładują. W Afryce nie jest to problemem. Ten nadajnik to jest naprawdę wyrafinowana technologia. To są nadajniki, które mają w sobie panel solarny, dzięki temu mają w zasadzie nieograniczony dostęp do energii. Po pierwsze. Po drugie, mają urządzenie GPS, które rejestruje ich położenie. Po trzecie, mają nadajnik GSM, innymi słowy telefonii komórkowej. I taki nadajnik może być połączony z kartą SIM i dzięki temu on na bieżąco niemalże nadaje informacje, po prostu przesyła do operatora takiego nadajnika.
Jakie informacje?
No właśnie to, co zbierze ze sobą, tak? Czyli godzinę, lokalizację. I uwaga, większość współczesnych nadajników ma nie tylko GPS, ale ma również takie specjalne żyroskopy, specjalne akcelometry, które dzięki odpowiednim interpretacjom są w stanie powiedzieć, czy ptak aktualnie, na przykład, jest w locie, czy siedzi, czy żeruje, czy czyści pióra, czy odpoczywa. To wszystko...
Czyści pióra?
Tak, nawet tak są, można wykalibrować to urządzenie, że on nam po prostu powie, co ptak robi w danej chwili. Tak są już nowoczesne te technologie zamknięte, no, w pudełku wielkości pudełka zapałek, czy dwóch pudełek zapałek.
No stąd to śledzenie tych bocianów jest tak emocjonujące.
Tak, no bo oczywiście dopóki nie wiedzieliśmy, tak jeszcze przed 10 laty ta technologia była bardzo droga i dostępna w niewielu instytutach badawczych, tych naprawdę bogatych, więc tych ptaków obrączkowało się i znakowało w ten sposób kilkanaście w ciągu roku na terenie całej Europy. Dzięki temu, że te technologie są już stosunkowo tanie i powszechne i w zasadzie dostępne niemalże dla każdego, to co roku mamy informacje o kilkudziesięciu albo nawet kilkuset ptakach, z całej Europy, więc dzięki temu no, naprawdę możemy zbierać te informacje, których kiedyś sobie tylko wyobrażaliśmy, tak, że ptak leci do Afryki, no i co on tam robi? No ci, którzy byli w tym samym czasie w Afryce, no mogliby go sobie tam obserwować i bliżej się przyglądać temu, jak wygląda życie bocianów w Afryce w czasie zimowania. Natomiast no, dla większości naukowców i po prostu obserwatorów ptaków, no to raczej było zawsze w sferze wyobrażenia sobie. Natomiast teraz nie musimy sobie tego wyobrażać, tylko dostajemy realne dane, no, jak te ptaki się zachowują, co robią.